O 3% wzrósł w pierwszym kwartale tego roku polski PKB liczony rok do roku. Główny Urząd Statystyczny przedstawił tak zwany szybki szacunek PKB.
Natomiast według wyliczeń analityków wskaźnik ten zwiększył się od stycznia do kwietnia o 3,5%.
Zdaniem ekonomistów wraz z realizacją programu 500+, kolejne kwartały przynosić będą znaczne przyspieszenie dynamiki PKB. Według założeń tegorocznego budżetu wzrost PKB ma wynieść 3,8%.
Polskiej gospodarce bez wątpienia uda się osiągnąć ten wynik, prognozuje były wiceminister finansów profesor Witold Modzelewski.
Nie ma żadnych przesłanek, które by uzasadniały tezę przeciwną, że nastąpi spowolnienie. Problem jest, jak wiadomo, w tym, czy jest taka prosta korelacja między wzrostem PKB a wzrostem dochodów budżetowych. No z tym jest trochę kłopot. To często tu są takie mechanistyczne sposoby widzenia świata, do którego są skłonni makroekonomiści. Ci, którzy zajmują się mikroekonomią, są raczej tutaj bardzo sceptyczni. Może być tak, że rośnie PKB, a dochody budżetowe się kurczą, czego najlepszym przykładem było ostatnie 8 lat. Na razie to, co jest naszymi dochodami budżetowymi, nie zależy od PKB, tylko od stanu naszego systemu fiskalnego.
PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Ekonomiści szacują, że przy utrzymaniu tendencji wzrostowej całoroczny wskaźnik może sięgnąć nawet 4%.
Wicepremierzy Piotr Gliński i Mateusz Morawiecki prawdopodobnie zostaną wiceprezesami PiS-u. Tak wynika z medialnych informacji.
Do grona wiceprezesów Gliński i Morawiecki mieliby dołączyć już po zaplanowanym na początek lipca Kongresie Prawa i Sprawiedliwości.
Wtedy zostaną wybrani m.in. prezes i Rada Polityczna. Za wyłonienie wiceprezesów odpowiada Rada Polityczna, która zebrałaby się latem albo wczesną jesienią.
Jeszcze za wcześnie, aby przesądzać, jak będzie wyglądał kształt kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, mówi poseł Jacek Sasin.
Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości na wniosek prezesa wskaże również wiceprezesów partii, określi ich liczbę i wskaże już konkretne osoby, więc to myślę nastąpi na przełomie lipca i sierpnia i wtedy będziemy mogli mówić o konkretnych nazwiskach. Natomiast dzisiaj oczywiście różnego rodzaju pewnie dywagacje będą się pojawiać, chociaż akurat te nazwiska panów premierów, pana premiera Morawieckiego i pana premiera Glińskiego są nazwiskami, które mnie akurat szczególnie nie zaskakują, bo rzeczywiście są to osoby, które mają pełen tytuł do tego, żeby pretendować do zostania wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, osoby mocno osadzone w swoim środowisku, pan premier Gliński w środowisku naukowym, kulturalnym, pan premier Morawiecki w tym środowisku gospodarczym. Myślę, że byłoby to takie dobre dopełnienie tego kierownictwa partii, które dzisiaj funkcjonuje w takim właśnie kształcie i doprowadziło naszą partię do sukcesu wyborczego.
Obecnie wiceprezesami PiS-u są premier Beata Szydło, minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, szef MON Antoni Macierewicz i minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński.
Wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki w połowie marca potwierdził, że przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Gliński jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości od lipca ubiegłego roku.
W czwartek Komitet Polityczny PiS-u przyjął do partii kolejnego członka rządu, ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.
Posłanki Nowoczesnej domagają się, aby lekarze z Podkarpacia zabijali nienarodzone dzieci.
Poseł Katarzyna Lubnauer wnioskowała, aby minister zdrowia przedstawił jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu informacje w sprawie dostępu kobiet do aborcji na Podkarpaciu. Jak mówiła, w regionie tym wszyscy lekarze podpisali klauzulę sumienia i nie wykonują tego typu zabiegów.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński negatywnie odpowiedział na wniosek poseł. Podkreślił, że taki wniosek może złożyć na piśmie.
Do wniosku poseł Lubnauer odniósł się także poseł Robert Winnicki z Ruchu Narodowego.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na Podkarpaciu nie ma już szpitali, które dokonywałyby dzieciobójstwa, które wykonywałyby aborcje. A dzieje się tak dlatego, pani poseł, że w ostatnim szpitalu, które to było dokonywane, lekarze podpisali klauzulę sumienia. Dlatego, że lekarze nie chcą mordować dzieci nienarodzonych. I państwo, jako ugrupowanie rzekomo opowiadające się za wolnością, chcecie polskim katolickim lekarzom to prawo ograniczyć. To jest skandal.
Klauzulę sumienia podpisali lekarze ze Szpitala Specjalistycznego Pro Familia, a także Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
Polskie prawo dopuszcza zabijanie dzieci nienarodzonych w 3 przypadkach, gdy medycy uznają, że dziecko jest chore lub ciąża zagraża życiu matki, bądź zostało poczęte w wyniku gwałtu.
W Redzikowie w województwie pomorskim już za niespełna godzinę zostanie zainaugurowana budowa tarczy antyrakietowej.
W uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda, szef MON-u Antoni Macierewicz, przedstawiciele administracji Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciele innych krajów zaangażowanych w projekt.
W 2018 roku instalacja ma osiągnąć gotowość operacyjną. Będzie chroniła wojska Stanów Zjednoczonych i sojuszników z NATO przed pociskami balistycznymi.
W Redzikowie powstaną obiekty dla dowództwa i administracji bazy oraz liczącego około 300 osób personelu. Koszty budowy Amerykanie szacowali na od kilkudziesięciu do 300 milionów dolarów.
Baza zwiększa bezpieczeństwo Polski jako stała amerykańska instalacja o strategicznym znaczeniu dla sojuszu, mówi poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie, które zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa naszego państwa. Dzięki temu możemy już dziś się czuć bezpieczniejsi, ponieważ już wkrótce na naszej ziemi będą stacjonowały wojska amerykańskie. To jest wielki gwarant bezpieczeństwa Polaków. To jest gwarant, że zagrożenie rosyjskie zdecydowanie odsuwamy na dalszy plan. To jest niezwykle ważne. Bardzo się cieszę, że będę miał zaszczyt wziąć udział w tej uroczystości w kopaniu kamienia węgielnego, że będę brał udział w czymś, co poprawi nasze bezpieczeństwo na wiele lat.
Dane ze stacji radiolokacyjnej poprawią też zdolności polskiego systemu obrony powietrznej.
Budowa naziemnej bazy systemu Aegis Ashore w Polsce to trzecia faza zintegrowanego amerykańskiego systemu obrony antyrakietowej.
Wczoraj oficjalnie ogłoszono gotowość operacyjną bazy tego samego systemu tarczy antyrakietowej w Rumunii.
Dzisiaj w 35. rocznicę zamachu na Ojca Świętego Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II zostanie otwarta nowa wystawa pod tytułem Cierpienie ma sens.
Zwiedzający będą mogli zobaczyć oryginalne wyposażenie pokoju z Polikliniki Gemelli, do którego papież Jan Paweł II trafił po zamachu, m.in. łóżko, szafki czy bieliznę pościelową z logo szpitala. Wydarzeniu towarzyszy międzynarodowa konferencja dotycząca zamachu i ekspozycji.
Wśród prelegentów są m.in. Watykanista Francesco Bucarelli oraz profesor Gabriel Turowski, który był w zespole specjalistów leczących papieża po postrzeleniu przez Ali Akcze.
Michał Jakubczyk, wicedyrektor Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II, podkreśla, że nowa ekspozycja ma pokazać cierpienie Jana Pawła II.
Dzisiaj udostępniamy po raz pierwszy wyposażenie pokoju szpitalnego, którego korzystał święty Jan Paweł II, jak przede wszystkim łóżko, szafka taka przyłóżkowa, dwa krzesła i szafka na leki. Otrzymaliśmy to w darze od polikliniki. Wystawa nosi tytuł Cierpienie ma sens. Jakby o cierpieniu, o tym przesłaniu, które Jan Paweł II miał dla świata poprzez swoje życie, poprzez swoje nauczania. Chcemy na to zwrócić uwagę.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
Nową wystawę zwiedzający będą mogli zobaczyć już 14 maja w ramach tzw. Nocy Muzeów w godzinach od 19 do 23.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.